Facet na luzie.
Dzień dobry Państwu. W każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, rozpoczynamy audycję Facet na luzie. Rozmawiamy zazwyczaj o różnego rodzaju pasjach, o pracy, hobby, o życiu, o rzeczach osobistych, takich jak różnego rodzaju przygody i wnioski, które z tych przygód wynikały. Dziś również porozmawiamy trochę bardziej naukowo, ale o szczegółach za chwilę. Na początku przedstawmy gościa. Znak zodiaku, proszę pana.
No, jak panu się wydaje, jak pan na mnie patrzy, jaki to może być?
No, lew chyba.
Bingo, tak jest, oczywiście lew.
Hobby?
Salvador Dali i jego dzieła.
Och, kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Powiem panu, że kilka razy się nad tym zastanawiałem, ale nie mam innego pomysłu. Chemikiem bym był.
Rozumiem. Z czego jestem dumny?
No, z kilku rzeczy. Po pierwsze, z ilości wypromowanych doktorów. Wielu z nich jest dzisiaj już profesorami tytularnymi, ale przede wszystkim z nowej technologii leków na osteoporozę. Ponieważ w 2000 roku wielka amerykańska firma wypuściła pierwszy lek na osteoporozę, który w polskich warunkach był bardzo drogi. Na osteoporozę cierpią przede wszystkim kobiety źle uposażone, a w związku z powyższym ten lek był poza ich zasięgiem. Ponieważ ja w domu mam dwóch endokrynologów i bez przerwy słyszałem o tym problemie, więc postanowiłem się zmierzyć z tą wielką firmą i żeśmy opracowali absolutnie konkurencyjną technologię, opartą praktycznie, rzecz się produkuje w wodzie, a w związku z powyższym kwestie rozpuszczalników, ochrony środowiska i tak dalej, wszystko odpadło. Dość na tym, że ten lek produkowany przez Polpharma SA kosztował około 25 zł w stosunku do około 280 zł tej firmy amerykańskiej. Co więcej, muszę powiedzieć, że dzisiaj Starogard Gdański jest potentatem na rynku światowym, jeżeli chodzi o produkcję tego związku biologicznie czynnego.
A czego się trochę wstydzę?
Muszę powiedzieć, że chyba się wstydzę, jeżeli chodzi o moje ojcostwo w stosunku do starszego syna, który przebywał ze mną w Stanach Zjednoczonych, jak wróciliśmy do kraju. No to on był wtedy w okresie takiego intensywnego dojrzewania i praktycznie wszystko było na nie. I w związku z powyższym, ponieważ ja absolutnie cenię profesjonalizm, postanowiłem wysłać go do psychologa. Wysłałem go do psychologa. Po chyba dwóch tygodniach tych badań psychologicznych i tak dalej, psycholog zaprosił nas, czyli mnie i żonę, i pyta mnie, czego pan chce od tego młodego człowieka? To jest młody, bardzo kreatywny człowiek. Więc ja mówię, że nie pracuje z kalendarzem, wszystko ma na nie i tak dalej. Na co psycholog mówi, proszę pana, on jest pod wielką, silną czapą ojca. Pan jest za silnym autorytetem dla niego. Więc ja się pytam, a co ja mam zrobić w takim razie? Upić się mam? No na co psycholog mówi, na to ja już nie mam odpowiedzi. I tak się skończyła ta profesjonalna usługa psychologa.
Ideał kobiety?
No chyba tylko moja żona.
Dlaczego?
Powiedziałbym tak. Po pierwsze, mamy absolutnie te same poglądy polityczne. Po drugie, jest progresywna. Po trzecie, to trochę mi przeszkadza, muszę powiedzieć, ponieważ ona jest perfekcjonistką, a w związku z powyższym bez przerwy jest sprzątanie, układanie, zmienianie aranżacji, kupowanie jakichś nowych bibelotów i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że mnie to już męczy, a już przemeblowywania nie cierpię absolutnie, a ona to uwielbia.
Zawód wykonywany?
Nauczyciel akademicki, ale przede wszystkim chemik organik.
Imię i nazwisko?
Janusz Rachoń.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest profesor Janusz Rachoń, wybitny profesor, specjalista od chemii, nauczyciel akademicki, były rektor Politechniki Gdańskiej, były senator. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Profesor Janusz Rachoń jest gościem audycji Facet na luzie. Urodził się pan w Nowym Sączu. Co pan pamięta z dzieciństwa?
Powiem panu, że niewiele, dlatego że ja się urodziłem w 1946 roku. W 1949 roku rodzice przenieśli się z Nowego Sącza do Elbląga i praktycznie całe dzieciństwo spędziłem w Elblągu, łącznie z egzaminem maturalnym, który zdałem w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. I tutaj muszę zrobić pewną dygresję, mianowicie ja uważam, że w tym drugim liceum ogólnokształcącym w Elblągu mieliśmy rewelacyjnych nauczycieli. Po pierwsze, w większości przypadków to byli nauczyciele sprzed wojny, czyli z wykształceniem przedwojennego. Matematyk, rewelacja. Historyk, myśmy wiedzieli, co to był Katyń. On się nie przejmował niczym. Mało tego, ponieważ ta historia to też była tak uczona, że nie były istotne daty, natomiast istotne było co, dlaczego, jaki efekt. Zawsze z mapą. Pamiętam takie historie, jak dyżurny zapomniał na lekcję historii rozwiesić, czy przynieść w ogóle mapę i nauczyciel kazał na ścianie pokazywać, gdzie to się dzieje i tak dalej, żeby też pokazać uczniom, że tą mapę trzeba mieć w głowie, a nie
można
tylko...
Można ją sobie wyobrazić.
Dokładnie.
Tak.
Także no, chemiczka, dzięki której praktycznie zafascynowałem się prawdopodobnie chemią. Język niemiecki, który akurat tam miałem. No, absolutnie wszyscy. Mało tego, muszę powiedzieć, że dyrektor też był tego liceum, który wspierał wszystkie inicjatywy młodych ludzi. Myśmy robili tam różne spotkania, występy, zabawy i tak dalej. Pamiętam, że trzeba było pożyczać od dyrektora dywan, żeby położyć na takim postumencie, który udawał scenę, więc to było zawsze, się przychodziło do pana dyrektora, pytało się, możemy zwinąć dywan, jedyny dywan w szkole, prawda? Ale w każdym razie myśmy się utożsamiali z tą szkołą, mieliśmy też doskonałą wychowawczynię, która powodowała, że to środowisko było bardzo zgrane.
Był pan dobrym uczniem? A może rozrabiaką?
Powiem panu, no byłem raz zawieszony w prawach ucznia, a w związku z tym świadczy, że nie zawsze byłem dobry. No ale no, chyba byłem jakimś liderem, o tak bym to nazwał.
I ta chemia, skąd ona się wzięła? Bo przecież równie dobrze z tego, co pan mówi, mógłby być pan matematykiem, albo historykiem, albo geografem.
To prawda, ale mnie interesował taki zawód, który ja widzę efekty mojego postępowania,
ale
mojego
działania. Ale to był pana pomysł, czy to rodzice? Nie wiem, podpowiadać.
Nie, a rodzice nie. To był absolutnie mój osobisty pomysł. I więcej panu powiem, ponieważ ta chemia wiązała się z farmacją, z medycyną, a w związku z powyższym uważałem, że te zagadnienia są ciekawe i nie będę się nudził.
Studia na Politechnice Gdańskiej i lekka synteza organiczna. Ja przyznam się, panie profesorze, że się bardzo bałem tej rozmowy z panem, bo tu padają takie nazwy, z których być może, że wyjdzie jakieś moje nieuctwo. I dlatego, panie profesorze, ja bardzo bym chciał, żeby pan wszystko wyjaśniał. Lekka synteza organiczna, czyli co?
Już panu powiem. Jak wykładałem podstawową chemię organiczną, która dla studentów chemików jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów. Oni tak uważają. No i dlaczego tak uważają? Dlatego, że niestety starają się uczyć wszystkiego na pamięć. Tych setek czy tysięcy reakcji nie sposób się nauczyć na pamięć. Trzeba po prostu rozumieć. Zasady są bardzo proste. I zawsze jak przychodziłem na pierwszy wykład z chemii organicznej, to mówiłem studentom, że chemia organiczna to jest najprostszy przedmiot w 5-letnim kursie studiów na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym. Dlaczego? Ponieważ wystarczy umieć liczyć do 8. A druga sprawa, najlepszy dowód, że to jest bardzo łatwa dyscyplina, to fakt, że ja się tym zajmuję. Czy ja wyglądam na faceta, który by się zajmował skomplikowanymi sprawami? Ale generalnie rzecz biorąc, faktycznie, jeżeli rozumiemy, co to znaczy rozkład gęstości elektronicznej, a to prosta sprawa, to możemy wymyśleć cały szereg różnych rzeczy. I powiem panu, że na egzaminie, jak pytałem studentów i pytałem o jakiś mechanizm reakcji i jak on sam wymyślił, nawet błędny, ale ja mogłem go zapytać, a dlaczego ten krok tak pan uważa, czy pani uważa? I jak on się zastanowił, to już było dobrze. To znaczy, ja absolutnie preferowałem samodzielne i krytyczne myślenie.
Porównując pewne rzeczy, które się dzieją dzisiaj, porównując to z tym, co było przed laty, dzisiejszą młodzież mamy, panie profesorze, lepszą, gorszą, na pewno inną, to wiadomo.
Powiem panu tak. Po pierwsze, nie wiem, czy pan słyszał, ale Politechnika Gdańska w tamtych latach 60., początek lat 70., jeżeli chodzi o życie studenckie, to była ewenementem w skali ogólnopolskiej. Na Politechnice Gdańskiej był studencki parlament, gdzie posłowie do tego parlamentu na poszczególnych wydziałach byli wybierani w demokratycznych, bezpośrednich wyborach. Ja miałem przyjemność być marszałkiem tego uczelnianego parlamentu. Co więcej, działalność czy zaangażowanie młodzieży było ogromne. Nie było wtedy ustawy takiej o szkolnictwie wyższym jak dzisiaj i w ustawie nie był zapisany ten parlament. No i to zaangażowanie było ogromne. Ja dzisiaj, jak rozmawiam z samorządem studenckim czy z młodymi ludźmi, to zawsze im mówię, że myśmy byli źle ubrani, nie była możliwości swobodnego poruszania się po świecie, trzeba było samemu sobie organizować ten kolorowy świat, stąd tyle było klubów studenckich, nie wspomnę o słynnych teatrach, prawda, Bim Bom, Żak, etc. I wyznawaliśmy filozofię być, a nie mieć. Ale zawsze podkreślam, że nam było łatwo wyznawać tą filozofię, bo nie było czego mieć. Dzisiaj wyzwania są zupełnie inne. I w związku z powyższym powiem panu, jako rektor, a nawet wcześniej już obserwowałem, jaka jest frekwencja wyborcza do samorządu studenckiego. Tu trzeba podkreślić, że dzisiaj ustawa o szkolnictwie wyższym mówi jednoznacznie, nie można wybrać prodziekana do spraw studenckich bez zgody samorządu studenckiego, nie można wybrać prorektora do spraw studenckich bez zgody samorządu.
Czyli wpływ jest dużo większy.
Ogromny. Mało tego, tak zwana pomoc materialna dla studentów, czyli domy studenckie, stypendia i tak dalej, są w gestii samorządu studenckiego. I to jest ustawa. Natomiast frekwencja wyborcza jest znikoma. I jednego razu przychodzę na wykład, na sali jest jakieś 150 osób, to był koniec października, wybory są na początku listopada. Pytam się, kto z państwa wie, kiedy są wybory do samorządu studenckiego? Cisza. Więc wygłosiłem bardzo krytyczne przemówienie pod adresem tych młodych ludzi, na co młody chłopak się zgłasza i mówi, panie profesorze, ale pan nie ma pojęcia, bo to jest klika, oni tylko dla siebie i pod siebie i tak dalej. Ja mówię, okej, kolego, czy pan wie, jaka jest frekwencja wyborcza na pańskim wydziale? No on nie wie, więc ja mówię, nie przekracza 10%. Przebiegnie pan przez akademik i władzę ma pan w rękach i zrobi pan z tym porządek. Na co on mówi, ale ja nie mieszkam w akademiku.
No tak, ale to oznacza, że nie chcą być aktywni? Nie chcą współdziałać?
Powiem panu tak, za moich czasów, jak się prosiło kogoś w ramach tego samorządu studenckiego, parlamentu studenckiego o współpracę, pomoc, lej zaangażowanie, to nikomu nie przyszło do głowy, żeby zapytać za ile. A dzisiaj, jak rozmawiam z samorządem studenckim, to oni mi mówią, że jak potrzebują ludzi do pomocy, pracy, to pierwsze pytanie jest za ile.
No taki mamy świat, panie profesorze.
No niestety właśnie tak to chcę powiedzieć, że świat się zdecydowanie zmienił i nie wiem, czy na korzyść.
Co jeszcze zalicza pan do swoich największych osiągnięć takich wynalazczych?
Ja już nie będę wspominał o całej grupie patentów, ale bardzo wiele rzeczy, które znalazły się w takich podstawowych podręcznikach chemii organicznej. Czyliż mnie bardzo interesowały badania mechanizmów reakcji, czyliż poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak to się dzieje, że związek A chce reagować ze związkiem B i daje związek C, a nie chce reagować ze związkiem X. I w związku z powyższym, jakie warunki trzeba stworzyć, aby wydajność tego procesu była bardzo wysoka? Druga sprawa, która dotyczy, no to już jest troszkę bardziej skomplikowana, mianowicie chiralności. Mianowicie związki organiczne, jest cała grupa związków organicznych, które się zachowują tak jak prawa i lewa ręka. To prawa i lewa ręka to jest przykład chiralnych obiektów. One nie dają się nałożyć jeden na drugi. Co ważniejsze, prawa i lewa ręka w środowisku symetrycznym zachowują się tak samo. Innymi słowy, te związki, nazwijmy to prawy i lewy, w symetrycznym środowisku zachowują się identycznie, ale w chiralnym środowisku diametralnie różnie. I w związku z powyższym, na przykład czynność biologiczna, i mamy szereg takich przykładów, że związek, powiedzmy, praworęczny jest lekiem, a leworęczny jest trucizną. I w związku z powyższym kwestie, jak się dzieje, że na przykład ten praworęczny zamienia się w leworęczny, jest proces racemizacji i tak dalej. Bardzo odpowiedzialna sprawa w relacji syntezy związków biologicznie czynnych i reakcji w organizmach. Czyli innymi słowy, te badania mechanizmów reakcji to była moja pasja i w tym zakresie kilka rzeczy dosyć znamiennych udało się opisać, zrobić.
Na przykład, panie profesorze.
No właśnie, takie związki magnezoorganiczne, gdzie była kwestia, jak to się dzieje, że metal, magnez, metaliczny magnez, jak zanurzymy go w eterze, w rozpuszczalniku organicznym, to on się nie rozpuszcza, jest magnez. Ale jeżeli wkroplimy tam jakiś na przykład bromoetan, związek halogenoorganiczny, to dostajemy klarowny roztwór. Innymi słowy, ten magnez się rozpuści i tworzy związek magnezoorganiczny. To odkrycie na początku XX wieku dokonał Grignard, włoski chemik. To ma dzisiaj ogromne znaczenie w syntezie organicznej, ale przez bardzo długi czas było pytanie, jak to się dzieje, że ten magnez się rozpuszcza. No i udało się określić ten mechanizm reakcji na podstawie całego szeregu eksperymentów, bo jeszcze tu zrobimy pewną informację, na czym polega to badanie mechanizmu reakcji. Trzeba sobie wymyśleć, jak ta reakcja, na czym ma polegać ta reakcja. A w związku z powyższym wykonujemy eksperyment, który powinien, jeżeli moja koncepcja jest ok, być zgodny z tą koncepcją. Jeżeli wyniki tego eksperymentu są niezgodne z moją koncepcją, to muszę zmienić koncepcję i znowuż poszukać innego eksperymentu i w ten sposób step by step udowodnić ten mechanizm reakcji. No i udowodniliśmy, że dzieje się to w ten sposób, że z powierzchni metalu jest przeniesienie pojedynczego elektronu do tego halogenoalkanu i wtedy na powierzchni tego metalu tworzy się ten związek magnezoorganiczny. To była jedna sprawa. Druga sprawa to była ta kwestia tak zwanych nieklasycznych karbokationów, bo karbokation generalnie rzecz biorąc to jest struktura płaska. Innymi słowy, jeżeli mamy reakcję płaskiego karbokationu i w wyniku tej reakcji powstaje związek chiralny, to takie samo jest prawdopodobieństwo, że na ten płaski karbokation ten odczynnik może zaatakować z jednej i z drugiej strony i w związku z powyższym dostajemy racemiczny produkt, czyli 50% jednego i 50% drugiego enantiomeru. Natomiast w tym nieklasycznym karbokationie okazuje się, że to jest reakcja stereospecyficzna. Czyliż innymi słowy jest zachowana ta chiralność. Generalnie rzecz biorąc, tutaj narzędziem do określenia mechanizmu tej reakcji była stereochemia. No i trzecia sprawa, która uważam była niezmiernie istotna, mianowicie właściwości kwasu ditiofosforowego, który się okazał, że ten kwas ditiofosforowy może być donorem protonu, donorem pojedynczego elektronu, jak i również pułapką rodnikową. I to ma ogromne konsekwencje w zastosowaniu tego kwasu w szeregu procesach technologicznych, reakcjach chemicznych, etc., etc.
Zawsze się zastanawiałem, bo badania na Politechnice to jedno, a przełożenie tego na rzeczywistość, na gotowy produkt to drugie. Jak to było w pana przypadku?
Leku na osteoporozę.
Tak, to słyszeliśmy.
Powiem panu tak, po pierwsze, tak jak już panu powiedziałem, wymyśliłem, że ponieważ zajmuję się chemią fosforu, a ten związek, który był wyprodukowany przez tą wielką amerykańską firmę, to był związek fosforu organiczny, tak zwany hydroksybisfosfonian, no to pomyślałem, trzeba się zmierzyć z tym. No i zaczęliśmy prowadzić na Politechnice takie badania z kilkoma młodymi ludźmi ode mnie. No i tam był taki problem podstawowy, że ten hydroksybisfosfonian konkretnie nazywa się alendronian, nie chce się rozpuszczać w niczym poza wodą. W związku z powyższym trzeba było wymyśleć środowisko reakcji, no i ja wymyśliłem, że w związku z powyższym trzeba tą reakcję prowadzić w wodzie. Przeprowadziliśmy szereg eksperymentów, trzeba było dobrać warunki i tak dalej. No i zainteresowałem tym Polpharm SA, ponieważ na osteoporozę cierpią praktycznie wszystkie kobiety po menopauzie, a w związku z powyższym jest wielki rynek. Pamiętam tą pierwszą szarżę, gdzie trzeba było w pewnym momencie zalać reaktor wodą. Nikt nie wiedział, jakie to będą efekty, ale wszystko się skończyło elegancko. Ale najważniejsza sprawa, to właścicielem patentu, bo trzeba było tą technologię opatentować, właścicielem patentu została Polpharm SA i Politechnika Gdańska. I muszę powiedzieć, że to się fantastycznie udało. Co więcej, myśmy opracowali wspólnie 4 hydroksybisfosfoniany, mało tego, te ostatnie z grupy tak zwanych nowoczesnych hydroksybisfosfonianów nowej generacji. Co więcej, jestem w tak zwanej grupie Scientific Advisory Board, czyli jeżeli jest jakiś problem produkcji związków, to oni się do mnie zwracają. Była taka sytuacja, że był problem ewidentny na technologii, z moją technologią, ale wynikającą z tego, że popełniono tam błąd. Trzeba było ratować czy produkt, czy miejsce pracy, czy autoklaw, w którym to było przeprowadzane, reaktor, więc doszliśmy do wniosku, że trzeba ratować reaktor, bo jest niezmiernie drogi. No i zaproponowałem rozwiązanie. Kazałem użyć odpowiednich rozpuszczalników, zostawić na weekend całą sprawę i w poniedziałek się okazało, że można spuścić wszystko z reaktora, jest czysty i uratowaliśmy reaktor.
No brzmi to rzeczywiście niesamowicie. Panie profesorze, no ale no muszę się zapytać, a ile się zarabia za taki wynalazek?
Powiem panu, już jej nie pamiętam, bo...
Taka duża kwota.
Nie, to, no kupiłem sobie samochód, to oczywiście, ale muszę panu powiedzieć, że zarabia nie tylko wynalazca, bo przede wszystkim są royalties dla uczelni. Także tutaj uczelnia na tym zarabiała, wydział na tym zarabiał, no i oczywiście wynalazcy.
Taki serial jest Breaking Bad o genialnym chemiku. Pan profesor wspominał mi, że serialu nie oglądał, ale była też taka polska historia dosyć podobna. Pytam się o to, bo to taka niby droga na skróty. A pana nie kusiło nigdy, żeby spróbować takich rzeczy?
Nigdy mnie nie kusiło, ale muszę panu powiedzieć, że dzisiaj są dosyć restrykcyjne przepisy, jeżeli chodzi o związki psychotropowe i ewentualne zanieczyszczenia, które mogą powstawać podczas technologii związku biologicznie czynnego. No i od czasu do czasu piszę takie ekspertyzy, co oprócz tego głównego związku jeszcze może tam powstawać i który z tych związków albo substratów i tak dalej jest na liście zastrzeżonych związków, które podlegają kontroli, etc. Także no jestem, że tak powiem, biegły w tym zakresie, ale absolutnie nigdy mnie nie kusiło. Co więcej, ostrzegam wszystkich młodych chemików, że to jest po prostu nieetyczne.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Zdaje się, że ciężko jest bardzo wiele rzeczy wymyślonych na uczelni przełożyć na jakiś produkt, wrzucić to na rynek, wykorzystać to przez przemysł. Czy może się mylę? Kiedyś chyba było trochę inaczej.
Znaczy kiedyś, to znaczy myśli pan o realnym socjalizmie.
Tak.
Wtedy to resort decydował, co trzeba robić i tak dalej. Natomiast dzisiaj jest wolny rynek i musi pan zainteresować absolutnie ewentualnego producenta. On musi wiedzieć, że poniesie to ryzyko. Muszę panu powiedzieć, że odbyłem taką podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie miałem przyjemność w Kalifornii spotykać się z wieloma tak zwanymi business angels, czyli ludźmi, którzy dysponują kapitałem i chcą zaryzykować i zainwestować pieniądze. No i dowiedziałem się od takiego multimilionera, który w tym biznesie wiele lat pracuje i on uważa, że jeżeli on zainwestuje w 10 firm, z czego jedna odniesie ewidentnie rynkowy sukces, to jest jego sukces. On na tym zarabia. On jest świadomy, że to jest ryzyko, że to jest inwestycja wysokiego ryzyka. Natomiast w naszych warunkach, po pierwsze, my nie bardzo mamy taką świadomość, prawda, i nie bardzo chcemy ryzykować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pytanie, czy to jest prywatna firma, czy to jest spółka Skarbu Państwa. Bo jeżeli coś tąpnie i się nie uda, no to prywatna firma stracił właściciel. Ale jeżeli to jest spółka Skarbu Państwa, no to zarząd i dyrekcja będzie się długo tłumaczyła. No i będzie miała na pewno prokuratora na karku. I jeszcze jedną rzecz panu powiem, co mnie też zadziwiło z tych moich podróży i pracy w ogóle w Stanach Zjednoczonych, bo ja spędziłem 5 lat na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie, jeżeli pan aplikuje o jakąś posadę i w swoim CD pan pokaże, że prowadził pan taką firmę, zbankrutowała, taką firmę zbankrutowała i drugi pański konkurent, który ma czystą kartę, bo nigdy nie prowadził firmy i nigdy nie zbankrutował, to na 100% tą pozycję...
Wezmą tego, który zbankrutował.
Bingo, tak jest. Dlatego, że on ma doświadczenie i on wie, co należy robić. A ten pierwszy nie wie. Także to jest też kwestia mentalności. A w związku z powyższym, reasumując, kwestia jest następująca, że musi pan zainteresować, i to niestety pan, ewentualnego inwestora, który będzie chciał kupić pański pomysł. I jeszcze jedna kwestia, też trzeba pamiętać, że częstokroć pomysł, który jest, urodził się na uczelni technicznej albo na uniwersytecie, obojętne, to on nadaje się od razu do produkcji. A w związku z powyższym to jest wstępny etap badań, które są bardzo pozytywne i tak dalej, ale jeszcze jest długa droga, szczególnie jeżeli chodzi o związki biologicznie czynne. Bo jeżeli pan wymyśli nowy lek, który okazuje się, że działa. Okej, to teraz musi pan przejść badania kliniczne, które są koszmarnie drogie. Też muszę panu powiedzieć, że ja byłem swego czasu przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i przygotowywaliśmy tam taki materiał dla ministerstwa i dla resortów, jeżeli chodzi o produkcję tak zwanych leków generycznych. Co to są leki generyczne? Jeżeli jest jakaś firma, która wymyśliła jakiś lek, wprowadziła na rynek, opatentowała i ma patent na 7 lat. Jak patent wygasa, to pan może produkować ten związek konkretnie, oczywiście swoją technologią, swoją metodą, nie korzystać z licencji tego twórcy leku oryginalnego, ale co najważniejsze, nie musi pan prowadzić tych badań biologicznych bardzo drogich. Wystarczy, że pan udowodni, że pański związek jest absolutnie taki sam jak ten oryginalny. I to wystarczy, tak zwana biokompatybilność. Innymi słowy, dla takiego kraju jak Polska i takich firm farmaceutycznych jak Polska, które nie dysponują tak ogromnymi środkami, finansowanie badań nad lekami oryginalnymi w moim pojęciu jest błędnym. Natomiast należy finansować badania nad nowymi, oryginalnymi technologiami leków generycznych. Dlatego, że po pierwsze, tam jest potrzebna tylko własność intelektualna. Druga sprawa, nie wymagają tego, prawda, bardzo drogie badania kliniczne. I trzecie, wprowadza pan na rynek nowy związek, czyli rynek i leki i pacjenci. Mało tego, Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest obciążony takimi kosztami jak lekiem oryginalnym i tak dalej, i tak dalej.
Panie profesorze, to jest tak, że w pewnym momencie swojej kariery nie pozostaje nic innego, jak stanąć na czele uczelni?
W pewnym sensie tak, bo jeżeli panu zależy na rozwoju rozwoju tej uczelni i tak dalej, no to nie może się pan uchylić od takiej decyzji. Ale jeszcze zrobię mały wstęp, mianowicie jakby pan przestał mówić wybitny, wybitny, wystarczy jak chemik, prawda, pan będzie mówił.
No ale nie ma się czego wstydzić,
nie,
że jest
ja się
dobrym.
Nie, ja się nie wstydzę, ale bez przesady. Wracamy do sprawy. Zarówno kwestia startowania jako kandydat na rektora Politechniki Gdańskiej, nawiasem mówiąc, muszę pan powiedzieć, że to też czasy się zmieniły, bo jak ja startowałem na rektora, to było 7 kandydatów i było 7 tur głosowania. Za każdym jednym głosowaniem jedna osoba odpadała. A w związku z powyższym to nie tylko ja chciałem zmieniać tą uczelnię, ale było środowisko bardzo zaangażowane. Jak obserwowałem ostatnie wybory rektora Politechniki Gdańskiej, to było mi strasznie smutno, bo było tylko 2 kandydatów. Urzędujący rektor i kandydatka zresztą, która w moim pojęciu była nieporozumieniem, bo dostała tam naprawdę znikomą ilość głosów. Nikt jej nie znał. W związku z powyższym zainteresowania środowiska się zmieniło.
A to nie jest tak, że tak jak w polityce, że jak ktoś występuje przeciwko liderowi, to ma później przechlapane, panie
profesorze? W moim pojęciu nie. Ja muszę panu powiedzieć, że ja uważam, że tutaj dużą rolę negatywną odegrały ostatnie nowelizacje ustawy o szkolnictwie wyższym. Po pierwsze, za moich czasów Senat składał się z wszystkich dziekanów urzędujących wydziałów wybieranych w demokratycznych wyborach. Mało tego, z przedstawicieli samodzielnych pracowników nauki z poszczególnych wydziałów i to było duże gremium. I na Senacie odbywały się debaty. Wielokrotnie trzeba było się spierać, prawda, i tak dalej. Natomiast dzisiaj Senat jest skurtyzowany. Nie wszyscy dziekani są członkami Senatu. Co więcej, dziekani nie są wybierani, tylko są wyznaczani przez rektora. A w związku z powyższym, w moim pojęciu, zainteresowanie w ogóle tą samorządnością akademicką zdecydowanie spadło. Co jest w moim pojęciu ogromnym błędem.
Rektorem był pan w latach 2002-2008, 2 kadencje. Co było pana największym osiągnięciem, a czego się nie udało?
Ja panu powiem, wszystkie nasze zamierzenia praktycznie myśmy zrealizowali.
No tam było nowe centrum obliczeniowe, między innymi zakończenie remontu Bratniaka, pierwszy etap rewitalizacji gmachu głównego, budynek nowego gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, modernizacja pływalni, zdobycie środków na budowę Centrum Nanotechnologii.
Tak jest. Także no, było tego dosyć dużo.
A czego się, co się nie udało? Coś, co by pan może inaczej dzisiaj pomyślał z perspektywy?
Mieliśmy duży problem, jeżeli chodzi o lokalizację i tą inwestycję i to było duże zagrożenie nanotechnologii. Z jakiego powodu? Ja nie wiem, czy pan pamięta, pan jest za młodym człowiekiem, jak ja zaczynałem studia, to przed Politechniką Gdańską był cmentarz i w latach 65-66 była urzędowa ekshumacja tych wszystkich grobów i stąd my mamy dzisiaj ten park akademicki. Mało tego, bo pan prezydent Adamowicz wspólnie ze mną, żeśmy postawili taki obelisk, prawda, przypominający, że w tym miejscu był cmentarz w latach takich i takich. No ale nanotechnologię postawiliśmy na skraju posiadłości Politechniki, czyli na skraju kampusu wschodniej rubieży i Wojewódzki Konserwator Zabytków oprotestował. I powiedział mi, że wie pan, no jak pan może budować na cmentarzu? Na co ja tłumaczyłem mu, że była absolutnie ekshumacja. No, ale to była niezmiernie trudna sprawa. No i muszę powiedzieć, że udało się wspólnie z wtedy wojewodą Kurlczykiem wymienić konserwatora zabytków i udało się uruchomić tę inwestycję. Nawiasem mówiąc, jak zaczęliśmy kopać fundamenty, okazało się, że były tam faktycznie kości, które trzeba było pozbierać i do wspólnego grobu gdzieś tam odprowadzić, ale generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że chwała Bogu, że się to udało, ponieważ jeszcze raz powtarzam, że ten cmentarz, gdzie dzisiaj jest piękny park, był zgodnie z regułami sztuki i zasadami prawa ekshumowany.
2007 rok, zostaje pan senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Po co była panu ta polityka?
Ponieważ ja gdzieś w okolicach 2000 roku zacząłem głośno mówić, mówić, że zaczynamy realizować scenariusz Republiki Weimarskiej. Mnie przerażały te ruchy nacjonalistyczne, żeby nie powiedzieć faszystowskie. No i w związku z powyższym doszedłem do wniosku, że nie można popełniać grzechu zaniechania. Byłem absolutnie przeciwnikiem, bo to było po pierwszej kadencji PiS-u, tej linii, którą realizował Prawo i Sprawiedliwość. No i przede wszystkim Młodzież Wszechpolska i wszystkie te ruchy takie nacjonalistyczne mnie naprawdę napawały lękiem. Nie wiem, czy pan pamięta film Kabaret, który uważam jest jednym z najlepszych.
Z Liza Minnelli między innymi.
Dokładnie. Jednym z najlepszych filmów, który pokazuje, jak rodził się faszyzm w Republice Weimarskiej. I też uważam, że urodził się faszyzm. Jednym z elementów, gdzie mógł się urodzić, to była obojętność elit intelektualnych. Oni nie bardzo chcieli w tą politykę wchodzić i ja uważam, że to jest błąd. I nie możesz tylko narzekać, tylko przynajmniej postaw się do dyspozycji. I też muszę powiedzieć, pamiętam jedno takie spotkanie w Osowej jako kandydat na senatora RP i starszy pan zapytał mnie: panie profesorze, a co pan chce, jak pan zostanie senatorem, co pan chce zrobić dla tej dzielnicy? Ja mówię: proszę pana, pan myli wybory, to nie są wybory samorządowe. Także ja niewiele będę mógł zrobić dla dzielnicy. Natomiast jeżeli pan uważa, że senator RP powinien być zaangażowany do prac w pańskiej dzielnicy, to nie może pan na mnie głosować. To nie są wybory samorządowe. Tu też chciałem podkreślić, że ta świadomość społeczna też była cienka. Nie wiem, czy dzisiaj jest lepsza.
Ale tylko 4 lata. Potem pan zrezygnował. To było rozczarowanie swego rodzaju polityką?
Nie tylko rozczarowanie, ale wracamy do podstawowego zagadnienia. Moją pasją jest chemia. Mało tego, co ja po sobie...
Czyli nie było chemii tam między wami.
Nie, to nie o to chodzi. Tak siedziałem w tych ławach senatorskich i patrzyłem na moich kolegów z drugiej strony, z PiS-u, to muszę się przyznać dzisiaj, że nie było ani jednej osoby po tamtej stronie, z którą mógłbym się zakolegować. To była naprawdę zupełnie diametralna, różna mentalność. Ponadto, co mnie też przeraża, jak dzisiaj oglądam tą sytuację, to po tej stronie pisowskiej to robi wrażenie, że to są wyznawcy. Oni nie przyjmują żadnych racjonalnych argumentów. Więcej panu powiem. Też uważam, że z tą drugą stroną trzeba rozmawiać. I wtedy też tak uważałem. Tyle tylko, że po wielu próbach doszedłem do wniosku, że ja nie potrafię. Bo jak ja zadaję pytanie i oczekuję jakiejś racjonalnej odpowiedzi, to po drugiej stronie słyszę: nie, w tym zakresie to ja nie jestem specjalistą, są mądrzejsi ludzie i oni mówią to i tamto. Czyli on nie uruchamia swojego procesu myślenia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, trzeba pamiętać, że ja nigdy nie byłem członkiem żadnej partii. Głównie z jakiego powodu? Bo w tych działaniach partyjnych, a szczególnie parlamentarnych, obowiązuje dyscyplina partyjna. Za każdym razem, jeżeli to było niezgodne z moją koncepcją, to ja się wyłamywałem i nie głosowałem tak, jak zażądała tego dyscyplina partyjna. Ale z drugiej strony jestem świadomy, że bez tej dyscypliny partyjnej nie można rządzić. Bo albo trzeba umieć przekonać tych, którzy mają inną koncepcję,
tak?
Dokładnie, do swoich racji, a jak już się nie udaje, no to trzeba zarządzić dyscyplinę partyjną. No i w związku z powyższym, ponieważ ta dyscyplina partyjna mi uwierała, musiałem głosować zgodnie z własnym sumieniem, a nie z dyscypliną partyjną, to już nie kandydowałem.
A co teraz?
A jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, bo zastanawiałem się, co po sobie zostawię. Więc to, że byłem senatorem RP, ładnie brzmi w CV. Kilka rzeczy tam się angażowałem. O, to też powiem panu taką anegdotę. Mianowicie na zasadzie radosnej twórczości Sejm przyjął projekt takiej ustawy, która obciążała te wszystkie babcie, które tam sprzedają z ogródku.
Pietruszkę.
O właśnie, kwiatki, pietruszkę i tak dalej, żeby ich obciążyć jakąś
daniną.
Dokładnie. No i Sejm przyjął tą ustawę jednogłośnie. Przyszło to do Senatu ja wygłosiłem płomienne przemówienie, że to jest głupota totalna i postawiłem formalny wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. I nie ukrywam, że przy pomocy kolegów z PiS-u ten mój wniosek przeszedł. Wrócił do Sejmu i ta sama komisja, która wcześniej pozytywnie zaopiniowała, podzieliła pogląd Senatu.
Co pan jeszcze chce zmienić?
Wiele rzeczy. Mianowicie 10 lat temu założyłem Klub Myśli Obywatelskiej przy Europejskim Centrum Solidarności. Głównie docelową grupą to są młodzi ludzie. Co miesiąc robimy spotkania na różne tematy. Tematy takie, które mi są zainteresowane. No, nawiasem mówiąc, w tym miesiącu było spotkanie z ekspertami ABW dotyczące wojny hybrydowej. Było na sali 350 młodych ludzi. Głównie z liceów trójmiejskich. Głównie moim zadaniem było, aby przestrzec ich, żeby po pierwsze rozumieli, co to jest wojna hybrydowa, żeby nie dali się bezwiednie zaangażować jako jednodniowy dywersant i tak dalej, bo strona rosyjska, jak pan wie, przy pomocy komunikatorów angażuje młodych ludzi za $100, za €200, że pisali jakieś tam hasła albo coś podpalili, etc., etc. Także to uważam było bardzo ważne zadanie, bo nikt tego nie robił. A tych ludzi trzeba po prostu uświadomić.
Dziękuję bardzo. Profesor Janusz Rachoń, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, były rektor Politechniki Gdańskiej, były senator, był gościem audycji Facet na luzie. Panie profesorze, dziękuję bardzo i niech żyje chemia, nie?
Dziękuję panu również i cieszę się bardzo, że w tym podsumowaniu nie powiedział pan wybitny chemik.
Nie ma się czego wstydzić, panie profesorze. Dziękuję państwu również za uwagę. Życzymy miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Facet na luzie.